klerycy diecezji kaliskiej zapraszają na audycję pod tytułem Dar i Tajemnica. Zapraszamy! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witamy wszystkich słuchaczy Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej na kolejnej audycji z cyklu Dar i Tajemnica. Przed Państwem kleryk Alan Czerwiński. W dzisiejszej audycji zatytułowanej Wolność i Odpowiedzialność porozmawiamy sobie o dwóch ważnych wydarzeniach, które towarzyszą nam w tym lutowym czasie. Mianowicie pierwszym z nich jest wyjazd na ferie, które w przypadku kleryków trwają tydzień, a w drugiej części o odpowiedzialności porozmawiamy sobie troszkę o tym, czym jest abstynencja i jak reagować na wszelkie przejawy uzależnienia. Bardzo serdecznie Was zachęcam do wysłuchania tego, co mamy Wam do przekazania w tej audycji. A teraz przejdźmy do pierwszej części. Pierwszym tematem, który poruszymy w naszej audycji, jest czas ferii. Nagrywamy tą naszą nagrywkę dzisiaj dosłownie na godziny przed wyjazdem z seminarium. Bardzo serdecznie zatem witam naszych braci, brata Andrzeja, rok 5, archidiecezja poznańska.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
A także brata Grzegorza, rok 3, również archidiecezja poznańska.
Szczęść Boże.
U progu tych naszych ferii chciałbym Was zapytać, jak ten czas będzie w Waszym przypadku wyglądał. Ferie kleryckie to czas, w którym mamy w zupełności do dyspozycji dla siebie i właśnie w tym kontekście chciałbym może zapytać, jak zaplanowaliście najbliższy tydzień?
To jest bardzo dobre pytanie, jak zaplanowaliśmy najbliższy tydzień, ponieważ każdy z nas podejrzewam, że zaplanował ten czas zupełnie inaczej. Niektórzy chcą w tym czasie odpocząć, inni chcą pobyć trochę więcej w parafii, inni chcą pobyć trochę więcej w rodzinie. To co Alan powiedział, że każdy z nas ma ten czas stricte tylko dla siebie i może go zagospodarować w taki sposób, jak tylko sobie wymarzy. I w moim przypadku akurat, może nie jest to moje spełnienie najgłębszych marzeń, ale spędzam ten czas, bo też jest taka możliwość w seminarium, pozwalają na takie rzeczy, czyli spędzamy wakacje za granicą. I ja w tym momencie akurat właśnie, jak nagrywam tę audycję u kolegi Alana, to czekam na samochód, który mi zawiezie na samolot do Albanii i tam spędzę najbliższe kilka dni. Oczywiście to jest też taki czas, w którym jednak nie zapominamy o tym, że tymi klerykami naprawdę jesteśmy. I pamiętamy też o tym właśnie w tym momencie naszych ferii, naszych czasów wolnego, naszych wakacji i spędzamy ten czas w taki sposób, żeby dalej tym światłem kleryckim świecić w życiu innych ludzi.
No widzę, Andrzej, że tutaj masz bardzo ambitny plan na te wakacje, na te ferie. Dlatego też może w kontekście tych zagranicznych wakacji chciałbym cię zapytać, jak to za granicą jest z mszą świętą? No myślę, że po albańsku płynnie nie rozmawiasz, ale chciałbym zapytać właśnie, jak to się organizuje w przypadku zagranicznych wyjazdów?
Tak jak właśnie nasz brat Alan powiedział, że jednym z takich obowiązków kleryckich, może obowiązku przyjemności, też takiej chęci dla każdego kleryka jest to, żeby codziennie być na mszy świętej, gdziekolwiek nie jesteśmy, w jakimkolwiek stanie tak naprawdę nie jesteśmy. Powiedziałeś, że po albańsku nie mówię, to jest prawda, ale po łacinie też nie mówię, a mamy raz w tygodniu mszę po języku łacińskim w seminarium, której też wszystkiego oczywiście nie jestem w stanie zrozumieć. Wydaje mi się, że najważniejsze na tej Eucharystii jest duch. Mamy świadomość tego, co się dzieje na ołtarzu, co się dzieje przy ambonie, mamy też aplikacje telefoniczne, którym możemy sprawdzić, jakie są czytania, jakie jest Ewangelia, więc i tak naprawdę żyję tą liturgią, mimo wszystko, mimo tego, że nie rozumiem każdego słowa, które kapłan do mnie będzie przemawiał. A jak to się organizuje? No w takich krajach jak Albania właśnie nie jest to takie proste, ponieważ jakby się wyjechał do Ziemi Świętej, czy do Włoch, czy do Francji, czy po prostu na przykład gdzieś w Polsce by się wyjechało dalej, to kościół tak naprawdę jest za każdym rogiem. W każdym miejscu jest kościół, gdzie ta najświętsza ofiara jest sprawowana, gdzie są kapłani, są księża i można zawsze tam podejść na tą mszę świętą i wspólnie ją przeżywać. W Albanii niestety jest tak, że tak kościołów w całym kraju może jest tylko kilka, no i trzeba po prostu poszukać w internecie, popisać, poczytać, popytać różnych ludzi i tego kościoła, tej mszy świętej poszukać. Faktycznie też się mogę uderzyć w pierś, nie zawsze się to udaje, ponieważ ten język albo też ich sposób sprawowania też troszeczkę jest i zachowanie troszeczkę jest inny, bo na przykład w zeszłym roku byłem też w innym takim kraju i było napisane, że będzie msza święta, wszystko było przygotowane, a kościół jest zamknięty. I tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co się wydarzyło. No i nie udało mi się tego dnia być na Najświętszej Ofierze. Ale generalnie przykładamy, myślę, że mówię też oczywiście w imieniu wszystkich, podejrzewam, chłopaków, którzy wyjeżdżają za granicę, przykładamy jak największą uwagę ku temu, żeby na tej Najświętszej Ofierze być i żeby wspólnie modlić się na liturgii.
Bardzo serdecznie dziękuję Ci, Andrzej, za przybliżenie troszkę tego rysu wyjazdów zagranicznych. Jak widzicie, moi drodzy, nie zawsze, kiedy jesteśmy za granicą, warto odpuszczać ten ważny moment w naszym dniu, Centrum Życia Chrześcijańskiego, Eucharystię. Myślę, że to jest dobra okazja do tego, aby nawet za granicą, poprzez nowe doświadczenia, uczestniczyć w tym duchu, a nie tylko w kontekście zrozumienia bądź niezrozumienia słów. Grzegorzu, chciałbym również do Ciebie skierować to pytanie. Jak ferie w tym roku rysują się w Twoim przypadku?
W moim przypadku ferie nie rysują się tak spektakularnie, jak wyjazdy za granicę. Przełożeni nieraz powtarzają nam w seminarium, że czas wolny to nie jest czas, gdy nie robi się nic, tylko gdy robi się rzeczy inne niż te na co dzień. Dlatego w moim przypadku czas ferii to będzie przede wszystkim czas spędzony z rodziną i z przyjaciółmi. Na co dzień, kiedy jesteśmy tutaj w seminarium, plan jest często bardzo mocno wypełniony. Mamy dużo zajęć w seminarium, mamy studia, różne praktyki, różne posługi i tego czasu dla najbliższych jest bardzo mało. Mamy też mało okazji, żeby wyjechać na moment z seminarium i po prostu pobyć z rodziną. Dlatego w moim przypadku nie będzie to żaden wielki wyjazd za granicę, żaden wyjazd na narty czy gdzieś nie wiadomo gdzie. Najzwyczajniej po prostu pobędę tydzień w domu z rodziną, wiedząc, że i dla mnie i dla moich najbliższych jest to bardzo cenny czas. Nie jest to nic, można powiedzieć, nadzwyczajnego, a jednak dla nas tutaj w seminarium takie momenty są bardzo cenne, ponieważ na co dzień ich po prostu nie mamy. Coś, co dla kogoś spoza seminarium może wydawać się czymś najzwyczajniejszym. Co to jest? Usiąść w domu, zjeść obiad z rodziną, chwilę porozmawiać. Dla nas jest często czymś niezwykłym. Dlatego właśnie w taki niezwykły, zwykły sposób będę spędzał te najbliższe dni.
Bardzo serdecznie dziękuję Ci, Grzegorz, za te parę słów, którymi się tutaj z nami podzieliłeś. Wydaje mi się, że właśnie ten czas powrotu do domów to czas, w którym możemy się zresetować właśnie poprzez utrwalanie i budowanie naszych relacji z najbliższymi, nie tylko oczywiście z rodziną, ale również z tymi, którzy są naszymi przyjaciółmi. Bardzo serdecznie Wam, drodzy bracia, dziękuję za wzięcie udziału w tej naszej rozmowie i na czas naszego wyjazdu feryjnego życzę Wam szerokości. My zaś przejdźmy do naszej kolejnej części, w której porozmawiamy sobie troszkę o odpowiedzialności wiążącej się z abstynencją.
Mówiono wtedy między narodami, wielkie rzeczy im Pan uczynił. Pan uczynił nam wielkie rzeczy i radość nas ogarnęła. Mówiono wtedy między narodami, wielkie rzeczy im Pan uczynił. Pan uczynił nam wielkie rzeczy i radość nas ogarnęła.
W naszej kolejnej części porozmawiamy sobie o odpowiedzialności. Temat ten bardzo mocno wiąże się właśnie z feriami, kiedy to stawiamy na naszą odpowiedzialność w stopniu jeszcze większym, gdyż właśnie poza seminarium jesteśmy niejako wizytówką tego naszego domu. I właśnie w kontekście tej odpowiedzialności takim ważnym elementem jest abstynencja. Troszkę do poruszenia tego tematu zmotywował na mnie ostatni dzień skupienia, którym właśnie ksiądz Wiesław Konratowicz, wieloletni proboszcz parafii w Kowalewie pod Pleszewem, który właśnie założył ośrodek duszpasterstwa trzeźwości w naszej diecezji. I właśnie w tym kontekście chciałbym zaprosić do rozmowy braci z roku piątego. Jest razem z nami Wojtek z archidiecezji poznańskiej.
Szczęść Boże.
A także Kamil, również z archidiecezji poznańskiej.
Szczęść Boże.
Drodzy bracia, myślę, że takim dobrym elementem wstępnym do naszej rozmowy będzie przedstawienie to, jak ten dzień skupienia wyglądał, bo był dość nietypowy. Wojtku, czy mógłbym cię prosić, abyś troszkę przybliżył nam ten czas?
Ten dzień skupienia, który przeżywaliśmy teraz przed wyjazdem na ferie, był rzeczywiście trochę inny niż te, które zazwyczaj przeżywamy. Było może trochę mniej tematów ściśle z takich duchowych, jednak bardzo istotne było główną treścią tego dnia skupienia było świadectwo księdza Wiesława i doświadczenie jego życia. Było to dla nas bardzo cenne z tego powodu, że świadectwa do nas najbardziej przemawiają. Jak sam zaznaczył ksiądz Wiesław, nie było to teoretyzowanie, tylko to było doświadczenie jego życia. I w tym doświadczeniu, którym się dzielił, doświadczeniu wychodzenia z choroby alkoholowej, bardzo pięknie pokazywał Boże działanie, że nie wychodziło to jego stan trzeźwości i wychodzenie z choroby i te wszystkie dzieła, które podejmował jak założenie ośrodka, że to nie związało się z jego własnym, nie tylko z jego własnym działaniem, ale było to przede wszystkim oparte na łasce Pana Boga.
Bardzo dziękuję, Wojtek, za przybliżenie takiego rysu tego czasu. I właśnie te słowa, które tutaj przytoczyłeś, ta treść, myślę, że bardzo pięknie łączy się z łacińską maksymą verba docent exempla trahunt, a więc, że słowa uczą, z kolei przykłady pociągają. Myślę, że to doświadczenie życia księdza prałata Wiesława było takim doświadczeniem, które dało nam motywację do tego, aby trwać w tej trzeźwości, która w naszej polskiej subkulturze jest często wyzwaniem. I właśnie w tym kontekście chciałbym cię, Kamil, zapytać, jakie takie największe zagrożenia mogą czyhać na nas w kontekście właśnie odpowiedzialności za przyswajanie tej substancji chemicznej, jaką jest alkohol, etanol?
Myślę, że jest tutaj kilka ważnych rzeczy, które warto poruszyć. Przede wszystkim nasz kraj, nasz naród jest znany z tego, że alkohol jest u nas, tak powiem, czymś zupełnie normalnym. W ogóle nie zwracamy uwagi na to, jakie są negatywne skutki alkoholu, z czym to się wiąże. I nie mamy takiego stylu picia, jak mają na przykład Włosi czy Francuzi, gdzie piją tą lampkę wina do obiadu, tylko my po prostu pijemy dosyć dużo i bardzo mocnych alkoholi. Często wiąże się to z jakimiś imprezami rodzinnymi, jakimiś spotkaniami, ale też niestety wiąże się to z taką samotnością, gdzie często wiele osób pije właśnie zamkniętych we własnych mieszkaniach, we własnych pokojach, spożywa ten alkohol. No i to też niesie za sobą wiele takich negatywnych konsekwencji, jak przykład rozbijanie rodziny, jak też syndrom DDA, czyli dorosłego dziecka alkoholika, jak temat współuzależnienia, które dotyka właśnie całą rodzinę osoby, która jest uzależniona od alkoholu. A jeżeli do tego jeszcze dołączymy te wszystkie powszechne reklamy, które widzimy, reklamy alkoholu, których tak dużo nie ma w innych krajach, a u nas są one bardzo popularne, no to możemy dojść do wniosku, że picie po prostu jest w Polsce czymś normalnym, gdzie to nie powinno być coś normalnego, tylko powinniśmy naprawdę mieć takie dobre podejście, zdrowe podejście do tego i znać też także te negatywne konsekwencje picia alkoholu.
Bardzo dziękuję, Kamil. Alkohol i używki są bardzo dużym zagrożeniem i myślę, że nad tym zagrożeniem trzeba panować. I właśnie w tym kontekście istnieje wiele dobrych dzieł, które zajmują się właśnie profilaktyką, a także leczeniem takich zagrożeń. I właśnie może chciałbym cię, Kamil, prosić, abyś krótko tak przytoczył, jakie są takie drogi wyjścia właśnie z takiej choroby alkoholowej, czy też z jakichkolwiek innych uzależnień.
Jest wiele różnych grup i różnych stowarzyszeń, które prowadzą takie dzieła. Między innymi tutaj, jeśli chodzi o Kościół, no to możemy powiedzieć o krucjacie wyzwolenia człowieka, którą założył ksiądz Franciszek Blachnicki, która działa przy Oazie, gdzie ten element trzeźwości narodu jest bardzo taki wyeksponowany. No mamy też grupę anonimowych alkoholików, o których na ten temat był właśnie ten ostatni dzień skupienia. Są też duszpasterstwa trzeźwości, grupy wsparcia także dla osób współuzależnionych, dla osób z syndromem DDA. Także naprawdę tych dzieł jest bardzo dużo i myślę, że bardzo dużo dobrego się w związku z tym dzieje.
Dojrzały chrześcijanin to osoba, która nie tylko dba o samego siebie, ale także jest otwarta na dobro i pragnie dobra dla drugiego człowieka. I właśnie w tym kontekście chcielibyśmy zaprosić Was do tego, aby te wszystkie sytuacje, których możecie być świadkami, te wszystkie momenty, w których możecie odczuwać, że pewna osoba może mieć problem, aby je po prostu zgłaszać, nie bać się, być odważnym i właśnie korzystać z tych wszystkich dobrych dzieł, o których przed chwilą powiedział Kamil. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, drodzy bracia, za wzięcie udziału w tej naszej audycji. Już zaraz wyjeżdżacie na ferie, dlatego też również Wam życzę szerokości na trasie i przede wszystkim odpowiedzialności w tym bardzo pięknym czasie. Serdecznie dziękuję wszystkim słuchaczom za dotrwanie do końca naszej audycji. Bardzo się cieszymy z tego, że mogliśmy się razem z Wami podzielić naszymi przemyśleniami, naszymi wydarzeniami, które miały miejsce w seminarium w ostatnim czasie. I chcielibyśmy również zaprosić wszystkich na naszą kolejną audycję, która odbędzie się już w marcu. Do usłyszenia na antenie Radia Rodzina. Szczęść Boże!